Będziemy rozważali pewne wydarzenie, które zadziało się w życiu proroka Eliasza. Eliasz to człowiek, który potrafił dokonywać ważnych wyborów. I tekst, który będzie podstawą naszych rozważań, to jest Pierwsza Królewska, 18 rozdział. I przeczytamy tam może od 19 wersetu ten tekst. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, od 19 do 40 przeczytamy ten tekst. Może od 18. Eliasz odpowiedział, to nie ja dręczę Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że porzuciliście przykazania Pana, a ty kroczysz za Baalami. Poślij teraz, zbierz mi całego Izraela na górze Karmel, zgromadź też 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, objadających stół Izabel. Achab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów, zgromadził na górze Karmel również proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał, jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Wtedy Eliasz oświadczył ludowi, tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala jest 450, niech więc dadzą nam dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego, poświartują go, złożą na drewnie, ale ognia niech nie podkładają. Ja też przygotuję jednego cielca, ułożę go na drewnie i nie podłożę ognia. Potem wzywajcie imienia waszego Boga, ja natomiast wezmę imienia Jahwe. Niech ten Bóg, który odpowie ogniem, okaże się prawdziwym Bogiem. Wówczas cały lud odpowiedział, słusznie, niech się tak stanie. Eliasz wezwał zatem proroków Baala, wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwsi, bo was jest więcej. Wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkłaniajcie. Wówczas wzięli cielca, którego im dano, przygotowali w ofierze i wzywali imienia Baala od rana do południa. Baalu, wysłuchaj nas! Wołali, ale nie rozległ się żaden głos. Nie było żadnej odpowiedzi. Oni zaś nadal tańczyli przy ołtarzu, który sobie wznieśli. Po południu Eliasz zaczął z nich drwić. Wołajcie głośniej, doradzał. To wprawdzie Bóg, lecz może się zamyślił. Może jest czymś zajęty, może jest w podróży. Albo może zasnął. Niech się obudzi. Wołali więc tym głośniej i według swojego zwyczaju robili sobie nacięcia nożami, włóczniami, tak, że spływała po nich krew. Gdy jednak minęło południe i nadeszła pora składania ofiar z pokarmów, a oni wciąż prorokowali, choć nie rozlegał się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi ani żadnego odzewu. Eliasz wezwał lud. Podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana. Wziął 12 kamieni według liczby plemion Jakuba, do którego Pan przemówił, będziesz nosił imię Izrael. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wokół ołtarza wykopał rów, mogący pomieścić dwie miary wody. Na ołtarzu ułożył drewno, a na nim przygotowaną ofiarę. Potem powiedział, napełnijcie wodą cztery dzbany i wylejcie ją na ofiarę całopalną oraz drewno. Kiedy to uczynili, polecił, zróbcie to raz jeszcze i zrobili. Potem rozkazał, oblejcie wszystko po raz trzeci. Oblali zatem ofiarę i drewno po raz trzeci. Także spływająca woda wypełniła rów wokół ołtarza. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział, Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan wołali, on jest Bogiem, Pan, on jest Bogiem. A Eliasz wykrzyknął, schwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich nie umknie. Schwytali ich więc, Eliasz kazał sprowadzić ich nad potok Kiszon i tam polecił ich zgładzić. Eliasz był takim niechcianym, niezapowiedzianym gościem, facetem, który się zjawił u króla Achaba. I ten prorok Eliasz powiedział temu silnemu władcy, że nie będzie deszczu w całym tym kraju, tylko na słowo jego jako Bożego proroka. I przez 3 lata nie spadła żadna pojedyncza kropla deszczu. Przez parę tygodni mieliśmy suszę, deszcz nie padał i już to odczuliśmy. Myślę, że nie ma wśród nas osoby, która przez 3 lata nie widziała deszczu. Ale w tej sytuacji, w życiu Achaba, Eliasza i całego ludu izraelskiego tak się stało. Przez 3 lata nikt nie widział deszczu. I pod koniec tego 3-letniego okresu Eliasz mówi królowi: już najwyższy czas, żebyś zaczął iść za Bogiem. Ale król nie był zainteresowany dokonaniem takiego wyboru. Eliasz poszedł na górę Karmel, miałem przywilej raz być w tym miejscu i zostali tam przywołani również prorocy Baala w liczbie 450. Dodatkowo zgromadzono 400 proroków Aszery, 850 przeciwko jednemu. To dobrze, gdy było ich tak wielu, od tego momentu rzeczą oczywistą było, czy Bóg jest z Eliaszem, czy Boga nie ma z Eliaszem. I w tym przełomowym dniu cały ten naród izraelski został zgromadzony wokół góry Karmel i prorok Boży rzucił wyzwanie temu ludowi. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. To jest również wybór każdego z nas. Nie ma innej opcji. Albo będziesz szedł za Bogiem, albo za czymkolwiek, czy za kimkolwiek, za czym chcesz iść. Jeżeli nie idziesz za Bogiem, to nie ma już znaczenia, za czym czy za kim idziesz. To już nie ma znaczenia. Musisz w swoim życiu dokonać wyboru. Jeżeli uznasz, dokonasz właściwego wyboru, będziesz miał świadomość, że Bóg jest Bogiem, to Słowo jest Jego Słowem, to nie będziesz już tak samo żył, jak żyjesz w tej chwili. I to jest bardzo ważny wybór. Każdy z nas staje przed takim wyborem. W Starym Testamencie pytano o to, czy Jahwe jest Bogiem. Jeżeli On jest Bogiem, jeżeli rzeczywiście jest to prawdą, to mam Go naśladować. W Nowym Testamencie to pytanie brzmi, czy Jezus jest Bogiem? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to musisz Go naśladować. To jest wybór, przed którym stoi każdy z nas. Czy Jezus naprawdę jest Bogiem? Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, zawiera taką relację i odpowiada na to pytanie, czy Jezus jest Bogiem. Jan Chrzciciel jest nad Jordanem, zwiastuje Ewangelię pokuty. Pojawia się Jezus, który przychodzi z Galilei, aby został ochrzczony przez Jana i Jan mówi, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. I odpowiedź Jezusa, ustąp teraz, godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, mówi Jezus. I gdy wychodzi z wody, w tym momencie, gdy został ochrzczony, jest napisane, że niebo się otworzyło i Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Jezusa i rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I gdy Eliasz przywołał Izraelitów do góry Karmel, rzucił wyzwanie. Musicie wybrać. Albo Jahwe, albo Baal. I chcę ci powiedzieć, że dzisiaj również dokonujesz wyboru. Albo Jezus, albo świat. Są tylko te dwie opcje. Nie możesz służyć Bogu i jednocześnie służyć światu. To się nie uda, to się nikomu nie udało, to jest niemożliwe. Nie można w tym samym momencie iść do przodu i nie można w tym samym momencie iść do tyłu. Jeżeli Jezus jest Bogiem, to idź za Nim. A jeżeli Jezus nie jest Bogiem, to idź za czymkolwiek, do czego ciągnie cię twoje serce. Jeżeli Jezus nie jest Bogiem, to nie ma znaczenia, za kim i za czym idziesz, za czym podąża twoje życie. To nie ma już znaczenia. A jeżeli chcesz iść za Jezusem, to jest decyzja, którą musisz podjąć w swoim umyśle. W swoim umyśle musisz wiedzieć, musisz powiedzieć i być do tego przekonanym, Jezus jest Bogiem, wierzę w to. To jest rzeczywistość. Czy Jezus naprawdę jest Bogiem? Czy kiedykolwiek on stwierdził o sobie, że jest Bogiem? Pewnego dnia przyszedł do Jezusa Filip i wiesz, co mu Jezus powiedział? Kto widzi mnie, widzi Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pytasz, czy Jezus mówił o sobie, że jest Bogiem? Jezus odpowiada. Gdy Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy, to chyba stwierdził, że jest Bogiem. Czy Jezus utrzymywał o sobie, że jest Bogiem? Dokładnie tak. Deklarował o sobie, że jest Bogiem. Czy Jezus czynił rzeczy, które mogą być czynione, wykonane jedynie przez Boga? Uzdrawiał chorych, przywracał ludziom zdrowie. Ktoś powie, no ale inni ludzie też uzdrawiali, czy uzdrawiają, mają takie możliwości. A co zrobić z tym faktem, że Jezus mówił do martwego ciała wstań i ono wstawało? Co zrobić z tym faktem, że Jezus mówił człowiekowi odpuszczone są twoje winy i to się działo? Jako potwierdzenie tego ten człowiek sparaliżowany od wielu lat mógł wziąć swoje łoże i zacząć chodzić. I gdy przywódcy religijni obserwowali Jezusa, który uzdrawiał ludzi, to nie byli tak bardzo tym zaniepokojeni, ale to, co ich naprawdę dotykało, to gdy Jezus mówił, że może przebaczać grzechy. To ich wyprowadzało z równowagi. Jezus utrzymywał, że jest Bogiem. Jezus czynił rzeczy, które może dokonywać jedynie Bóg. Jezus dokonywał czynów Boga. Jezus mówił Słowo Boże. Jezus jest Słowem Boga. Czy Biblia mówi o Jezusie, że jest Bogiem? Oczywiście i to bardzo często. Psalm 68 mówi: Jahwe wyprowadzi trzymanych w niewoli i obdarzy ich darami. A co mówi Nowy Testament? Jezus poprowadzi trzymanych w niewoli i da im dary. List do Efezjan. To, co czynił Jahwe w Starym Testamencie, to Jezus czyni w Nowym Testamencie. Dokładnie to samo. Dla spisujących Nowy Testament było oczywiste, że Jahwe Starego Testamentu jest Jezusem Nowego Testamentu. Jezus jest Bogiem. Jeżeli jest On Bogiem, to idź za Nim. Jak długo będziesz się wahał między tymi dwiema opcjami? Jeżeli Jezus jest Bogiem, idziesz za Nim. Jeżeli nie jest, pójdź sobie za czymkolwiek chcesz. To jest decyzja, która musi zapaść w głowie każdego człowieka. I musisz to sobie tak mocno przyswoić, swoim umyśle, że Jezus jest Bogiem, ażeby świadkowie, mormoni, buddyści, muzułmanie czy inni ci tego nie ukradli. Ty musisz być przekonany o tym fakcie w swoim umyśle. Jeżeli Jezus nie jest Bogiem, to nie ma celu, nie ma sensu, nie ma nadziei, nie ma wieczności. Nie ma żadnego znaczenia to, co czynimy, bo wszystko, co jest niczym, samo w sobie jest niczym. Wszystko, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. Czy Jezus jest Bogiem? Biblia mówi tak, Jezus mówi tak, apostoł Paweł mówi tak, Bóg mówi tak, świadkowie mówią nie, buddyści mówią nie, mormoni mówią nie, muzułmanie mówią nie, ateiści mówią nie, a może ty też mówisz, że nie. Jeżeli tak myślisz, że Jezus nie jest Bogiem, to jest dobrze, żebyś wiedział, że jest wiele potężnych argumentów skierowanych przeciwko twojemu nie. Nie chodzi tylko o to, aby ta prawda nie została ci wykradziona przez różne kulty, ale również chodzi o to, żeby ci, którzy nazywają siebie postępowymi intelektualistami, nie ukradli ci tej prawdy. Ty musisz wiedzieć, dlaczego ty myślisz i uznajesz, że Jezus jest Bogiem. Czy Jezus jest Bogiem? Jeżeli jest, to idź za Nim. Jeżeli nie, to nie przejmuj się Nim. Kieruj się filozofią, rób ta, co chce ta. W ten czas możesz to czynić. Jest to decyzja, którą musisz podjąć w swoim umyśle. Ale jest coś więcej. To jest decyzja, która również musi zapaść w twoim sercu. Decyzją twojego serca ma być ta decyzja. Moc serca jest ostatecznie większa od mocy umysłu. Za pomocą głowy rozumujemy, pojmujemy, sercem wierzymy. Moc serca jest większa od mocy umysłu. Za pomocą głowy pragniemy, ale sercem marzymy. Ostatecznie moc serca jest większa od mocy umysłu. Nie wystarczy, żeby w twojej i mojej głowie były poukładane informacje dotyczące Jezusa. Musi być w moim i twoim sercu obecna wiara. Jeżeli Jezus jest Bogiem, to idź za Nim swoim sercem. A jeżeli nie jest Bogiem, to oddaj swoje serce czemukolwiek innemu, komukolwiek innemu. To nie ma w ten czas już większego znaczenia. Gdy mówimy, że ktoś ma wielką głowę, to chodzi nam o to, że ta osoba jest pełna wiedzy, informacji, ale gdy mówimy o kimś, że jest kimś, kto jest wielkiego serca, to myślimy o nim w kategorii tego, że jest przyjacielem. Moc serca jest większa niż moc umysłu. Za Jezusem musisz pójść również swoim sercem. Naśladujesz Jezusa swoim umysłem, aby trzymać na zewnątrz niewiarę. Naśladujesz Jezusa swoim umysłem również po to, aby dać odpór tym, którzy chcą ukraść tobie twoją wiarę. Jest to jak takie ochraniające ogrodzenie. To, co się dzieje w twoim umyśle, w tej sprawie. Ale jeśli idziesz za Jezusem swoim sercem, to przeskakujesz to ogrodzenie i dzielisz się swoją wiarą z innymi. Nie jest wystarczające naśladowanie Jezusa jedynie swoim umysłem. Musisz zacząć iść za Nim swoim sercem. Gdy Eliasz powiedział Izraelitom, jak długo będziecie się wahać pomiędzy tymi dwoma opcjami, jeśli Jahwe jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli Baal, to idźcie za Nim. To wezwanie dotyczyło nie tylko głowy, to wezwanie dotyczyło również serca. Nie jest możliwe pełne zaufanie Jezusowi oparte jedynie na umyśle, na intelekcie. Tak samo jest niemożliwe pełne zaufanie Jezusowi oparte jedynie na sercu. Głowa i serce muszą iść razem, bo w ten czas jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest jak płonąca zapałka. Jest w jednym momencie równocześnie obecne światło i ciepło. Tego nie można rozdzielić. Gdy idziesz za Jezusem, to jest w tym obecna twoja głowa i twoje serce, ale to nie wszystko. Gdy idziesz za Nim naprawdę, to pociąga coś jeszcze więcej niż twoją głowę, niż twoje serce. Ewangelia Mateusza, 9:9. Cytuję. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on stał i poszedł za nim. Nie ma zbyt dużego sensu w naśladowaniu Jezusa przez ciebie, zanim nie będziesz go również naśladował swoimi nogami. Gdy Jezus przyszedł do Mateusza, to powiedział, krótkie wezwanie, pójdź za mną. Mateusz mógł powiedzieć, pozwól, że trochę to przemyślę, zastanowię się nad tym. Mógł również powiedzieć, pozwól, że najpierw skończę jakąś szkołę teologiczną, postuduję Biblię, zdobędę jakiś tytuł. Jezus mógł wtedy powiedzieć, dobrze, nie przejmuj się, zostań tu, gdzie jesteś. To ważne, żebyś poszedł za Jezusem swoim umysłem, ważne, żeby to było również to pójście obecne w twoim sercu, żebyś naśladował go swoim sercem. Mateusz mógł powiedzieć, dzięki Jezu, jestem szczęśliwy, dzięki, że mnie wybrałeś. Będę tutaj siedział i cały czas dziękował ci za to, że mnie wybrałeś. Ktoś, tylu ludzi mnie wybrałeś. Będę zawsze tu siedział i o tym opowiadał. Wówczas Jezus prawdopodobnie powiedziałby, na razie Mateusz, może później się jeszcze gdzieś zobaczymy. Musisz pójść za Jezusem swoim umysłem, musisz pójść swoim sercem, ale istotą naśladowania Jezusa jest to, że twoje stopy i życie są w to zaangażowane. Jeżeli Jezus gdzieś idzie, to ja muszę za Nim iść. Jeżeli Jezus idzie na moją uczelnię, to ja muszę pójść na moją uczelnię. Jeżeli Jezus idzie do mojej szkoły, to ja mam z Nim pójść do mojej szkoły. Jeżeli nie naśladuję Jezusa za pomocą swoich nóg, to tak naprawdę Go nie naśladuję. Jezus mówi, jeśli mnie kochasz, to zachowujesz moje przykazania. To są słowa Jezusa. Gdy idziesz za Jezusem, to pociąga działanie, akcje. Był taki chrześcijanin, który przewoził swoją łodzią ludzi przez taką dość szeroką rzekę. No i był chrześcijaninem i postanowił każdemu, kto jest przewożony, dać taką pewną lekcję. I miał na tej swojej łodzi dwa wiosła. Na jednym wiośle, na tym skrzydle było napisane wiara, a na drugim uczynki. Jak już dopływali na środek tej rzeki, jedno wyjmował na przykład uczynki do góry i wiosłował tylko tym wiosłem wiara. I co się działo? Bo kręcili się w koło. No a po pewnym momencie Wyciągał to wiosło i tylko uczynkami wiosłował. I co się działo? Znowu się kręcili w koło. Nie trzeba było ludziom dużo tłumaczyć, jak się mają do siebie wiara i uczynki. Nie możesz naśladować Jezusa wyłącznie za pomocą swojej głowy i serca. Musi pojawić się w twoim życiu działanie. Biblia naucza o równowadze pomiędzy czynami, a uczynkami, a wiarą. Nie możesz dokonać czynów, które, dzięki którym byłbyś zbawiony, które by ci otworzyły niebo, ale jesteś zbawiony do robienia tych dobrych rzeczy. Jeżeli ta zmiana nastąpiła, to ty nie masz wyjścia, ty to robisz, ty chcesz to robić. Decyzja pójścia za Jezusem to decyzja umysłu, decyzja twojego serca, ale to również decyzja twoich stóp. Część z nas może zadać sobie pytanie, a czego ten Pan Bóg oczekuje od mojego życia? Czego On tak naprawdę chce? Myślę, że znam odpowiedź. Bóg chce twojego umysłu. Pismo mówi, abyśmy byli umysłu Chrystusowego. Bóg chce naszego serca. Sercem wierzy się ku zbawieniu. Bóg potrzebuje moich i twoich stóp, bo za ich pomocą naśladujesz Jezusa. Bóg nie jest zainteresowany jakimś fragmentem, jeśli chodzi o moją czy o twoją osobę. Bóg chce całego mojego życia. Bóg chce całego twojego życia. Wszystkiego, co masz. On również chce wszystkiego, jeśli chodzi o to, kim się staniesz. On również tego chce. On chce twojej przyszłości. W pewnym momencie, jako chrześcijanin, musisz dojść do przekonania, że nie należysz do siebie samego. Odkryłeś tę prawdę? Zostałeś kupiony. Nie posiadasz na własność swojej przyszłości. Nie jesteś jedynym dysponentem twojego życia, twojej pracy, twoich pieniędzy, twojego czasu. Jeżeli Jezus swoją krwią zapłacił za twoje życie, to zapłacił za wszystko. Naśladowanie Jezusa to decyzja całego twojego życia. Gdy teraz jesteś wierny Bogu w tym, co robisz, co dla Niego robisz, to nie musisz się obawiać i martwić o to, co się będzie działo w przyszłości. Pan Bóg nie zbawił cię po to, byś ze swoim życiem zaczął robić to, co ci się podoba. Ale On uczynił to po to, byś robił to, czego On oczekuje. Złapałeś? Gdy zbawił mnie i ciebie, to nie po to, żebym teraz robił to, co chcę robić, co mi się podoba, ale bym zaczął robić to, czego On oczekuje. Jak długo będziesz się wahał między tymi dwoma opcjami? Jeżeli Jezus jest Bogiem, to idź za Nim. Umysłem, sercem, stopami, całym sobą. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to rób cokolwiek chcesz. Nie ma to już żadnego znaczenia. Bóg oczekuje, żebyś ofiarował Mu swoje życie jako taką czystą, niezapisaną kartę papieru, którą na dole in blanco podpisujesz swoim podpisem. Przychodzisz do Niego i mówisz: Boże, zapisz tą całą białą, niezapisaną przestrzeń. To jest moje życie. Zrób mi wszystko, cokolwiek chcesz uczynić. Jeżeli tak zrobisz, nie będziesz, niczego innego nie będziesz mógł zrobić, żebyś żył bardziej szczęśliwym życiem. To jest jedyna recepta na spełnione, satysfakcjonujące życie. Gdy Mu naprawdę pozwolisz, żeby był twoim Panem. Podpisz tę czystą kartę swojego życia i powiedz: Panie, jestem gotów. Zacznij pisać. Dawid Livingston, część z nas kojarzy, wielki chrześcijanin, wielki podróżnik, odkrywca. Spędził wiele lat swojego życia, czasami w tych podróżach, w bardzo trudnych sytuacjach. I misja, która go wysłała, zapytała pewnego dnia w liście, który mu dostarczono, mniej więcej coś takiego napisano. Doktorze Livingston, czy znalazł pan dobrą drogę do miejsca, w którym pan teraz jest? Niech nam pan o tym napisze, to wyślemy innych, aby panu pomogli. I wiesz, co odpisał Livingston? Jeżeli ta pomoc, którą chcecie mi wysłać, potrzebuje dobrej drogi, aby tutaj dotrzeć, to możecie ją sobie zatrzymać. Ja potrzebuję mężczyzn i kobiet, którzy są gotowi pójść tam, gdzie nie ma drogi. Jesteś gotowy w ten sposób pójść za Bogiem, za Jezusem? Jak długo będziesz się wahał pomiędzy tymi dwoma wyborami? Jeżeli Jahwe jest Bogiem, idź za Nim. Jeżeli Baal jest, czy świat, czy cokolwiek innego jest Bogiem, to idź za tym. Ale jednej rzeczy nie możesz zrobić. Nie możesz całe życie spędzić siedząc na płocie i wahając się między życiem dla Boga, a życiem dla siebie, czy czymkolwiek, dla czegokolwiek innego. Nie da się żyć na płocie. Po prostu się nie da. Wielu chrześcijan to próbuje. Musisz włączyć się w grę, która nazywa się życie. Jeżeli Jezus jest Bogiem i twoja odpowiedź brzmi tak, to idź za Nim. I wiesz, co w ten czas mam do ciebie do powiedzenia? Powodzenia. Powodzenia. Życzę ci powodzenia z całego serca. Amen.